księże arcybiskupie Stanisławie, księże proboszczu, drodzy kapłani, drogie siostry zakonne, wszyscy goście dzisiejszej uroczystości, drodzy parafianie parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Świętujemy dzisiaj jubileusz 25-lecia istnienia parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Tytuł Matki Kościoła został ustanowiony całkiem niedawno, na zakończenie Soboru Watykańskiego II. Po ogłoszeniu konstytucji dogmatycznej o Kościele, papież Paweł VI ogłosił Maryję Matkę Kościoła i zalecił oddawanie jej czci pod takim imieniem. To też uznaliśmy za stosowne ogłosić uroczyście na tej publicznej sesji nadanie nowego tytułu Najświętszej Dziewicy. Tytułu, o który proszono z różnych części świata katolickiego. Przeto na chwałę Matki Bożej i ku naszemu pokrzepieniu ogłaszamy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Kościoła, to jest Matką całego ludu Bożego, zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają ją najukochańszą Matką. Pragniemy, by pod tym najczulszym tytułem od tej chwili Dziewica Matka była jeszcze bardziej czczona i wzywana przez lud chrześcijański. Wiemy o tym, że tytuł ten to zasługa polskich biskupów, szczególnie kardynała Stefana Wyszyńskiego, czciciela Maryi Niepokalanej. Od dawna nosił w sercu pragnienie większej chwały Maryi, którą tak bezmiernie ukochał. Pragnął, aby Matka Chrystusowa, Matka Boga, została na Soborze ogłoszona Matką Kościoła. On to we wrześniu 1964 roku wysłał do Rzymu i potem osobiście wręczył papieżowi Pawłowi VI memoriał podpisany przez cały polski episkopat z wyjaśnieniem dogmatycznych podstaw tego przywileju, z prośbą, by Ojciec Święty najwyższą swoją powagą go zatwierdził. Równocześnie podobny memoriał został wręczony wszystkim delegatom, ojcom soborowym, z szerokim uzasadnieniem aktualności sprawy i z prośbą, by episkopaty wszystkich krajów i narodów poparły ze swej strony prośbę polskich biskupów. Tak sam kardynał Wyszyński wspominał o tym wydarzeniu. 21 listopada 1964 roku na zakończenie trzeciej sesji Soboru przyszliśmy do Bazyliki Świętego Piotra przy śpiewie Ave Maris Stella. Mszę świętą papież odprawiał w otoczeniu 24 biskupów, którzy z nim koncelebrowali. Byli to biskupi z najgłośniejszych sanktuariów maryjnych całego świata. Wśród nich był również biskup częstochowski. Pod koniec długiej uroczystości, po zakończeniu pierwszej części swojego przemówienia, papież drugą część poświęcił uzasadnieniu, dlaczego ogłasza Maryję Matką Kościoła. A gdy papież oświadczył publicznie, że pragnie, aby odtąd Maryja odbierała w Kościele szczególną cześć jako Matka Kościoła, entuzjazm i radość nie miały granic. Tegoż wieczoru Ojciec Święty zaprosił mnie do siebie na prywatną audiencję pożegnalną. Gdy przyszedłem do niego, dziękowałem za to, co uczynił. Papież uśmiechnął się i powiedział: zapewne jesteście zadowoleni, wypełniłem wasze życzenie. Odpowiedziałem: jesteśmy porwani, podniesieni na duchu. Mamy bolesne doświadczenia w naszej ojczyźnie, ale są one osłodzone obecnością świętej Bożej Rodzicielki, która jest naszą matką, daną ku obronie narodu polskiego. 1971 roku Episkopat Polski jako pierwszy w świecie ogłosił święto Matki Kościoła obchodzone w poniedziałek po zesłaniu Ducha Świętego. I nikt w Białymstoku wówczas nie przypuszczał, że w dzielnicy Nowe Miasto zostanie wzniesiona świątynia ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Lata 60. XX wieku to niewątpliwie trudne czasy dla Kościoła, także na Białostoczyźnie. Wielokrotnie kolejni rządcy archidiecezji wileńskiej z siedzibą w Białymstoku, biskup Adam Sawicki czy też biskup Władysław Suszyński, zabiegali o możliwość wznoszenia nowych świątyń na terenie miasta. Bezskutecznie. Zawsze otrzymywali odmowną odpowiedź. Nie dziwi więc fakt, że były podejmowane próby wzniesienia obiektów sakralnych w dzielnicy Nowe Miasto bez wiedzy i zgody władz państwowych, a nawet i kościelnych. Może nawet niewielu białostoczan wie o tym, że w 1958 roku taką próbę podjął ksiądz Michał Sopoćko, ówczesny wykładowca białostockiego seminarium duchownego, a dziś błogosławiony i patron naszego miasta. Wspólnie z dwiema mieszkankami osiedla zamierzał w budującym się magazynie owocowym na terenie ich ogrodu urządzić kościół, a następnie sprowadzić siostry z założonego przez siebie zgromadzenia zakonnego. Władze zostały o tym fakcie poinformowane. Prace przy wznoszonym przy zbiegu ulic Celowniczej i Kanonierskiej obiekcie zostały wstrzymane, a następnie magazyn został rozebrany. Strona kościelna raz jeszcze podjęła próbę wzniesienia świątyni na Nowym Mieście. Miała się ona mieścić przy ulicy Wiejskiej 41 i nosić wezwanie Miłosierdzia Bożego. To niewątpliwie również wpływ księdza Michała Sopoćki. Śmiało możemy powiedzieć, że to prorocza wizja księdza Michała, pragnącego szerzyć kult Miłosierdzia Bożego, potwierdzająca raz jeszcze, że Białystok został wybrany na miasto miłosierdzia. Przecież kilka lat wcześniej, w 1957 roku, Watykan zlecił zbadanie rozwoju kultu Miłosierdzia Bożego i jak wiemy, Święte Oficjum wówczas wydało dekret, w którym wykluczyło możliwość ustanowienia święta. Ksiądz Sopoćko był jednak nieugięty w szerzeniu kultu. I tym razem władze nie zezwoliły na wzniesienie świątyni, mimo że jej plany zostały już przez architektów zakreślone. A czy młody wówczas ksiądz Stanisław Rabiczko, budowniczy tej świątyni, w której jesteśmy, mógł przypuszczać, że to właśnie jemu opatrzność Boża zleci budowę świątyni ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła? Święcenia kapłańskie przyjął w Białymstoku w 1963 roku z rąk biskupa Władysława Suszyńskiego, a więc jeszcze w trakcie trwania Soboru Watykańskiego II. Niewątpliwie z uwagą śledził wraz ze swymi kolegami i wykładowcami białostockiego seminarium obrady Soboru i jak większość czcicieli Maryi cieszył się z wyniesienia jej do godności Matki Kościoła. Następnie pracował jako wikariusz w Turośni Kościelnej, Jasionówce, Szudziałowie i Sidrze. W latach 70. był proboszczem w Siderce, a następnie do 1988 roku proboszczem w Sidrze. Ksiądz Stanisław Rabiczko nowo ustanowioną parafię pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła objął w lipcu 1988 roku. Tego dnia na schodach domu katechetycznego zbudowanego wcześniej dzięki staraniom księdza Mieczysława Stopczyńskiego została odprawiona pierwsza msza święta. Parafia została erygowana przez biskupa Edwarda Kisiela, którego 20. rocznicę śmierci przeżywaliśmy przed 2 dniami. Wydzielono ją z parafii w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny i z parafii świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Na przełomie 1988 i 89 roku ksiądz Stanisław zbudował przy domu katechetycznym tymczasową drewnianą kaplicę. Pierwsza msza święta w nowej kaplicy została odprawiona na początek Wielkiego Postu 1989 roku. Parafianie okazali wiele zapału i zaangażowania we wznoszeniu duchowej świątyni. Współpraca księży i wiernych rozwijała się pomyślnie, tworzyła się ożywiona wspólnota. Przy wsparciu materialnym parafian, jak również wspólnoty katolickiej z Waldminchen w Bawarii, gdzie posługę duszpasterską podjął pierwszy wikariusz parafii Matki Kościoła, ksiądz Wojciech Wysocki, proboszcz parafii w ciągu roku wykupił działki pod budowę kościoła i gromadził materiały budowlane. 3 maja 1990 roku w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski poświęcił plac pod budowę nowej świątyni. Na tym placu odprawił mszę świętą. Budowę kościoła murowanego rozpoczęto już następnego dnia. Projekt sporządził pan inżynier Andrzej Chwalibóg. Poprzez modlitwę powtarzaną przy każdej mszy świętej pod Twoją obronę parafianie uciekali się do Matki Bożej, Matki Kościoła, prosząc o opiekę, o siłę przy wznoszeniu tej świątyni. Gdy wzrastały mury kościoła, obok rozwijało się osiedle mieszkaniowe. Przybywało wiernych. We wrześniu 1991 roku wmurowano kamień węgielny, który poświęcił papież Jan Paweł II w czasie wizyty w Białymstoku w dniu 5 czerwca tegoż roku. Stan surowy zakończono w 1996 roku, zaś prace budowlane i wykończeniowe trwały przez kolejne lata. Najpierw nabożeństwa odprawiano w dolnym kościele, a od 1996 roku w górnym. W uznaniu zasług ksiądz proboszcz został mianowany kanonikiem honorowym kolegiackiej kapituły krypniańskiej, a w roku 2003 kapelanem jego świątobliwości. I tak jak wielu budowniczych kościołów, nie tylko położył podwaliny, fundamenty pod ten materialny kościół, ale troszczył się o wzrost Kościoła Chrystusowego, który jest wspólnotą wiernych. Przez ostatnie lata swego życia poważnie chorował, nie ustawał jednak w pracy dla dobra Kościoła. Przejmowane z wiarą cierpienie nie przeszkodziło mu w kierowaniu wspólnotą parafialną do ostatnich chwil życia. Zmarł w czerwcu 2004 roku. Trumna z doczesnymi szczątkami świętej pamięci księdza prałata Stanisława Rabiczko była wystawiona w kościele parafialnym. Uroczystości pogrzebowe przy bardzo licznym udziale duchowieństwa archidiecezji i wiernych odbyły się 14 czerwca. Ksiądz prałat Stanisław został pochowany tuż przy kościele, który wznosił. Po dziś dzień zawsze na jego grobie pali się zapalony znicz, leżą też świeże kwiaty. To wyraz nie tylko pamięci, ale przede wszystkim wdzięczności parafian za to dobro, które czynił, za dom Boży, który wznosił z tak wielkim zaangażowaniem, ale i za Kościół, wspólnotę wiernych, którą budował przez osobistą dobroć i gorliwość w służbie Bożej. Od 2004 roku proboszczem parafii jest ksiądz Leon Grygorczyk. Wytrwale i z zapałem kontynuuje dzieło swego poprzednika. Troszczy się nie tylko o ten Kościół z kamienia, szkła i betonu, ale i o parafian, których jest ponad 10 tysięcy. W niedzielę i święta w Kościele sprawowanych jest 6 mszy świętych. Oprócz tego księża z tej parafii odprawiają nabożeństwa w domu pomocy społecznej, w areszcie śledczym. Na terenie parafii jest Politechnika Białostocka i jej akademiki, wiele nowych bloków. Dlatego do kościoła przychodzi wielu młodych ludzi. Od lat istnieje tu ośrodek duszpasterstwa akademickiego. Przy parafii istnieje wiele grup modlitewnych i duszpasterskich. Działa parafialna biblioteka. Za czasów nowego księdza proboszcza świątynia wypiękniała, przybyło wyposażenie, zakupiono wielogłosowe organy, dokończono wszelkie rozpoczęte prace budowlane, zbudowano nową plebanię. 13 września 2009 roku odbyła się konsekracja świątyni oraz poświęcenie nowej plebanii. Uroczystością przewodniczył metropolita białostocki arcybiskup Edward Ozorowski. Maryja przez swoje pokorne fiat stała się matką Słowa Wcielonego. Jako fizyczna matka Syna Bożego, Zbawiciela i Odkupiciela świata, stała się matką całego rodzaju ludzkiego. Bez niej bowiem nie byłby odkupiony rodzaj ludzki. Maryja nie była jedynie martwym narzędziem w ręku Boga, ale dała nadto swój osobisty wkład w tajemnicę naszego zbawienia. Świadomie bowiem przyjęła na siebie misję przez akt przyzwolenia. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Obowiązek Matki Zbawiciela rodzaju ludzkiego przyjęła z pełną świadomością. Otrzymała od Boga pełne prawo do duchowego macierzyństwa nad całym rodzajem ludzkim. W jej ręce swojej ziemskiej matki Jezus oddał skarbiec łask. Uczynił ją ich szafarką. Możemy powiedzieć, że ona rodzi dzieci Boże, pomnaża owczarnię Chrystusową, pomnaża niebu liczbę zbawionych. Jeśli Maryja jest matką duchową nie tylko wszystkich ludzi, ale nawet aniołów, jak twierdzą niektórzy święci z pierwszych wieków chrześcijaństwa, to tym więcej jest ona matką duchową Kościoła. Jest bowiem matką głowy Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, założyciela Kościoła. To jest i matką członków Jego mistycznego ciała. Jeżeli Maryja jest matką duchową aniołów i wszystkich ludzi, to tym więcej tych, którzy otrzymali za jej pośrednictwem łaskę zbawienia. Na potwierdzenie moglibyśmy przytoczyć mnóstwo tekstów i świadectw. Niech nam wystarczą słowa papieża świętego Piusa X. Jak mamy prawo nazywać Jezusa swoim Ojcem, tak również mamy najmilsze prawo Maryję uznawać matką. Matką chrześcijan, gdyż na górze Kalwarii ich zrodziła wśród niewymownych mąk oraz dlatego, że Jezus Chrystus jest pierworodnym z chrześcijan, którzy z prawa adopcji i odkupienia są Jego braćmi. Maryja jako Matka Kościoła daje wzrost ciału mistycznemu Jezusa Chrystusa. Tak więc jest Maryja nie tylko w historii, w dziejach Kościoła, Jego Matką, ale w każdym momencie czasów, aktualnie, permanentnie. Tę prawdę potwierdza powszechny i bardzo starodawny zwyczaj sięgający początków chrześcijaństwa uciekania się do Matki Bożej przez lud chrześcijański we wszystkich potrzebach duszy i ciała. Świadczą o tym niezliczone sanktuaria maryjne, gdzie lud Boży znajduje pociechę, wsparcie i zachętę. Świadczy o tym również ta świątynia. Pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, której jubileusz 25-lecia istnienia dziś świętujemy. Świątynia wzniesiona ku jej chwale. Amen.